ja teraz mam przed Państwa duży dylemat. Czy zagrać piosenkę, czy puścić dżingiel i przejść do kolejnej rozmowy? Ten dylemat rozwiąże dla Państwa Andrzej Kochut z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Co Pan wybiera?
Dzień dobry. Rozmawiajmy.
Tak, no to jest godzina 16:55. Słuchają Państwo popołudnia wnet w Warszawie, Krakowie i na www.wnet.fm.
Popołudnie wnet.
No to skoro rozmawiajmy, to rozmawiajmy, a jest o czym, bo nie tylko w Polsce toczy się kampania wyborcza. W Stanach Zjednoczonych będą wybory w listopadzie tegoż roku, ale już trwają rzecz jasna prawybory w partii demokratycznej. Informacja może nie z ostatnich chwil, ale z niedawna, z ostatnich godzin. Elizabeth Warren, czyli w zasadzie jedna już z trzech poważnych kandydatek do nominacji partii demokratycznej, właśnie wycofała się, czy zdaje się wycofała, to jest chyba źródło zbliżone do jej rodziny, ale jest podane przez CNN, więc być może jest to prawda, być może nie, tak czy inaczej.
Media nie, to już są w zasadzie oficjalne. Informacje, że dzisiaj będzie z tej kampanii się wycofywać, zawiesi swoją kampanię i nie będzie dalej uczestniczyć w wyścigu. I tak, to jest kolejna poważna kandydatka, tak, która w ostatnich dniach się wycofuje. Wczoraj wycofał się Mike Bloomberg, a jeszcze przed wtorkowymi wyborami wycofali się Pete Buttigieg i Amy Klobuchar, także czwórka kandydatów w bardzo krótkim czasie znalazła się
mówić,
poza.
Po co mówić, skoro w studiu jest ekspert Andrzej Kochut, Klub Jagielloński, a także koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej pod auspicjami MSZ-u?
Tak.
Wszystko się zgadza. No dobrze, to co z tego wynika? Czy poprzednie prawybory też tak było, że się jeszcze tuż po super wtorku się wszyscy wykruszyli, zostało się dwóch kandydatów? Nie, chyba wtedy było dłużej, bardziej zażarcie.
W Partii Republikańskiej dużo dłużej trwał ten wyścig pomiędzy wieloma kandydatami i to też jest uważane za jedną z przyczyn końcowego sukcesu Donalda Trumpa, ponieważ ci, którzy mieli wystąpić przeciwko niemu, nie potrafili się zjednoczyć, nie potrafili się zdecydować na jedną opcję, no i w ten sposób rozproszyli te głosy, pozwalając jemu zgarnąć odpowiednio dużo, by zdobyć nominację. Tutaj w Partii Demokratycznej przez moment wydawało się, że może być podobnie. Po prawyborach w Nevadzie, mniej więcej tydzień temu, gdzie Bernie Sanders wygrał bardzo zdecydowanie, wydawało się, że właśnie taki kandydat trochę nielubiany przez establishment, z bardziej radykalnym spojrzeniem na politykę, ma szansę wygrać dlatego, że jego rywale są zbyt rozproszeni, że te głosy umiarkowane rozpraszają się pomiędzy Joe Bidena, Pete'a Buttigieg'a, Amy Klobuchar, ale jeszcze Mike Bloomberg miał się włączyć do tego wyścigu. No i że oni między sobą rozproszą te głosy umiarkowane, gdy tymczasem te lewicowe, no może trochę odpłyną jeszcze do Elizabeth Warren, która właśnie rezygnowała, ale zostaną u Sandersa i pozwolą mu odnieść ostateczny
teraz
sukces.
Teraz mamy czysty manichejski podział, dobro, zło, albo odwrotnie, zło i dobro. Kto jak patrzy, mamy Berniego Sandersa, mamy Joe Bidena, dwa różne skrzydła partii demokratycznej. Kiedy się czyta o prawyborach w partii demokratycznej, to człowiek może się zastanawiać, co tych ludzi łączy. W zasadzie, dlaczego Bernie Sanders i Joe Biden są w tej samej partii, skoro mają niemalże diametralnie odmienne programy, poza jednym punktem: odsunąć od władzy Donalda Trumpa.
Oj, nie zgodziłbym się, że te programy są aż tak diametralnie różne i tutaj powiedziałbym, że ciekawą kwestią jest to, że Bernie Sanders, który w 2016 startował faktycznie jako trochę outsider w ramach Partii Demokratycznej, zaszczepił część swoich pomysłów kolegom. I jeżeli przyjrzeć się tym debatom, które się w ramach Partii Demokratycznej odbywają i odbywały przez ostatnie kilka miesięcy, to tam rzeczywiście w znacznym stopniu dominują tematy narzucone przez te lewo skrzydło Partii Demokratycznej, choćby reforma służby zdrowia, ale też na przykład co należy zrobić ze studentami, czy studia dalej powinny być płatne, czy należy umorzyć studencki dług, czy kwestie związane z ochroną klimatu, które w wersji Berniego Sandersa, czy sprzyjającej mu pani Ocasio-Cortez, są w takiej wersji radykalnej. U Bidena one są może łagodniejsze, ale również występują, również są ujęte w programie.
I to co łączy poza tym zielonym nowym ładem? No tak chce Bernie Sanders, nowy zielony ład dla USA, no i Joe Biden też jest raczej zielony.
Tak, Joe Biden też mówi o neutralności klimatycznej do 2050. Może nie mówi o tym tak ostro, nie planuje zamykać elektrowni atomowych. Natomiast no, te wspólne tematy się pojawiają.
Służba zdrowia jest rozdzielna. Bernie Sanders taki europejski, nawet zachodni, nawet skandynawski służby zdrowia dla Ameryki, co w ogóle dla tego państwa byłoby szokiem. No, Joe Biden mówi, róbmy Obamacare, wracajmy do tego, powoli, droga środka.
bardziej droga środka zgoda, ale przypomnijmy, że kiedy Obamacare było wprowadzane w 2008 roku, to było, nie w 2008 roku było zapowiadane, wprowadzane nieco później oczywiście, no to to było zapowiadane niemal jako triumf socjalizmu w Stanach Zjednoczonych, więc to jest ciekawa rzecz. To jeden z komentatorów amerykańskich zauważył ostatnio, że gdyby nie obecność Berniego Sandersa i Elizabeth Warren, to dzisiaj mówilibyśmy, że Joe Biden startuje z najbardziej progresywnym programem w historii Partii Demokratycznej, a może amerykańskich wyborów w ogóle. Także ta debata po prostu mocno wychyliła się na lewo i dlatego możemy dzisiaj mówić, że w partii, oczywiście w realiach amerykańskich, że w Partii Demokratycznej to Joe Biden reprezentuje to umiarkowanie i niemal centrowe stanowisko.
To jeszcze pogrzebmy trochę w tych różnicach wśród kandydatów, tych dwóch teraz głównych, bo tylu ich się było nam zostało. Tam chyba jest jakiś trzeci jeszcze, o ile dobrze pamiętam, z takim środowym poparciem, chyba się, że nie wycofał.
Jest jeszcze Tulsi Gabbard, ale tam to poparcie jest rzeczywiście mikroskopijne. Jej udało się zdobyć jednego delegata w ramach Super Wtorku i to w Samoa, z którego się wywodzi. Ona w tej chwili jest w kongresie, w Izbie Reprezentantów z Hawajów. No i to jest taka kandydatura raczej egzotyczna. Nikt do końca nie wie, dlaczego ona wciąż jeszcze trwa, dlaczego ta pani nie zakończyła swojego udziału, ale może po prostu lubi ten rozgłos związany
właśnie
z kampanią.
Może dlatego, żeby być na antenie Radia Wnet.
Myślę, tak, a w dodatku to, że zdobyła jednego delegata, oznacza, że być może zobaczymy ją w debacie prezydenckiej, także nie będzie tylko Berniego Sandersa i Joe Bidena, ale może również Tulsi Gabbard zobaczymy. To mogłoby no, w ciekawy sposób jakieś dodatkowe napięcie do tego wydarzenia medialnego
dobrze,
wprowadzić.
Ale to dygresja z tą panią z Samoa, a my wracamy do tych dwóch głównych, Joe Biden, Bernie Sanders. Kiedy słuchało się chyba z wczoraj takiego wystąpienia Berniego Sandersa, który porównywał siebie i Joe Bidena. No i mówił, ja byłem przeciwko wojnie w Iraku, on był za. Ja jestem przeciwko złym traktatom gospodarczym, które wyprowadzają nasze miejsca pracy za granicę. Byłem przeciwko, Joe Biden był za. I tak dalej, i tak dalej. Ja byłem za większą pomocą socjalną, Joe Biden kiedyś był przeciwko. To pokazywało taką bardzo silną dychotomię, że jakby niewiele ich różniło. Taka jest narracja Berniego Sandersa.
Tak, no Bernie Sanders będzie wskazywał na to, co go mocno odróżni od Bidena i faktycznie wiele tych jego pomysłów, nawet jeżeli w tych samych obszarach proponują pewne reformy, to w przypadku Joe Bidena te reformy są raczej łagodne, w przypadku Sandersa one są drastyczne, tak? Służba zdrowia bez prywatnych ubezpieczycieli, ale opłacona w pełni przez państwo, w takim modelu powiedzmy europejskim. Jeżeli chodzi o studentów, bezpłatne uczelnie, przynajmniej te publiczne i umarzamy cały dług studencki, który wynosi chyba 1,6 biliona dolarów, jeżeli dobrze pamiętam. Mogę w tej chwili jakoś tą cyfrę zawyżać, ale wydaje mi się, że gdzieś to w tych granicach jest. I tak dalej, i tak dalej. To są, czy na przykład proponuje Bernie Sanders odpowiednik naszego Mieszkania Plus i mówi, zbudujmy Amerykanom 10 milionów nowych domów, żeby wszyscy mieli gdzie mieszkać. No, Joe Biden aż tak daleko posuniętych propozycji nie ma. Również te same obszary problemów go zajmują, ale jednak proponuje taki kurs bardziej na styl prowadzenia prezydentury przez administrację Baracka Obamy.
Jest pytanie, na ile establishmentowi Partii Demokratycznej uda się zatrzymać Berniego Sandersa, czy to już jest po tym Super Wtorku, który był no, olbrzymim sukcesem. Wszyscy mówili za Donaldem Trumpem Sleepy Joe, czyli takiego trochę niemrawego, trochę mówiono, że ta kampania Joe Bidena jest właściwie martwa, że kandydat jest niespecjalnie ruchawy, że mu się tam myli, że coś powiedział we wtorek, a powiedział to w środę, że już tak nie bardzo, mówiąc po młodzieżowemu, ogarnia świat dookoła siebie. Na tymczasem Super Wtorek i w zasadzie wygrywał w tych Stanach, gdzie nawet nie miał jednego wiecu wyborczego, że nawet nie pojechał ani razu, żeby się pokazać, a i tak tam zdobył najwięcej delegatów.
To wszystko prawda. Zrobił bardzo ciekawy manewr Joe Biden. On w momencie, kiedy przegrał, de facto można tak powiedzieć, zajął czwarte i piąte miejsce, najpierw w Iowa, potem w New Hampshire, wydawało się, że ta kampania rzeczywiście jest już martwa, nawet jego stronnicy i członkowie jego sztabu trochę zaczęli uważać, że być może należy już zmierzać w kierunku końca. Postanowili nie prowadzić kampanii w Stanach, gdzie odbywały się wybory w Super Wtorek, bo to było 14 stanów, bardzo duże potrzebne inwestycje. Tam ogromne pieniądze utopił Mike Bloomberg, trudno było go przekrzyczeć. Bernie Sanders, który również wyglądał lepiej, jeżeli chodzi o zbieranie pieniędzy od darczyńców, mógł sobie pozwolić na większe inwestycje, Joe Biden nie. W związku z czym postawił przede wszystkim na dobre wyniki w Nevadzie i w Karolinie Południowej. W Nevadzie zajął drugie miejsce, dosyć odległe za Sandersem, ale jednak w jakiś sposób wrócił do gry, a w Karolinie Południowej, która od początku była mu przychylna, udało mu się zbudować tak wysoką przewagę, że wygrał w zdecydowany sposób kilkudziesięcioprocentową przewagą. Tam mógł pierwszy raz wygłosić mowę zwycięską, no i ta zwycięska mowa faktycznie była już dynamiczna, nie wydawał się wtedy Sleepy Joe, tylko tym kandydatem, który może coś osiągnąć. I wtedy establishment Partii Demokratycznej uwierzył, okej, przez miesiące wierzyliśmy, że to Joe Biden może pokonać Sandersa, zdobyć nominację i walczyć z Trumpem i wygląda na to, że on wrócił do gry. I wydaje się, że oni dosyć mocno nacisnęli na pozostałych kandydatów umiarkowanych. Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy musicie oczyścić drogę, bo Joe Biden musi walczyć z Sandersem i dlatego moim zdaniem wycofał się Pete Buttigieg i później Amy Klobuchar. I od razu, to jest charakterystyczne, na wiecu w Dallas, w Teksasie, gdzie odbył się bardzo wyrównany bój pomiędzy Sandersem i Bidenem, poparli kandydaturę Bidena. Biden wygrał w Teksasie. Biden wygrał również w Minnesocie, czyli w stanie, z którego senatorem jest Amy Klobuchar, gdzie też nie prowadził kampanii, a w sondażach miał ledwo 8% i nagle on wygrywa z Bernie Sandersem. No tutaj ewidentnie widać, że ten manewr, jak to można sportowo ująć, zagrał.
To wróćmy do newsa, którego naszą rozmowę zaczęliśmy, bo w Minnesocie, czyli w stanie, skąd pochodzi, gdzie jest wybrana jako senator Elizabeth Warren, tam też wygrał Joe Biden, a pani senator zajęła trzecie miejsce, gdzieś powinna być pewna swojego triumfu.
Tak, no i to jest już coś, co przekreśliło jej dalsze szanse na prezydenturę. Ona długo mówiła, że wbrew wypowiedziom specjalistów, ona będzie dalej walczyć aż do konwencji, gdzie będzie być może wybrana, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia przed konwencją. Natomiast no to, że w swoim własnym stanie nie potrafiła zdobyć pierwszego miejsca, gdzie przecież wygrała wybory 2 lata temu, no to pokazuje, że jednak potencjału w tej kandydaturze już zwyczajnie nie było.
To jeszcze tylko szybko uszereguję, powiedzmy na oko, bardzo na oko. Joe Biden ma 35% poparcia, Bernie Sanders ma 30%, no ale Elizabeth Warren ma powiedzmy 20 albo 25%. Gdzie przekaże swoje głosy pani, bo być może jej poparcie będzie kluczowe w tym wyścigu, czy nie?
Trochę nie wiem skąd płyną te procenty, bo szczerze mówiąc...
Wysałem je właśnie tak zwane
z palca.
Z palca je wysałem.
Myślę, że aż tylu procent pani Warren nie wniesie mimo wszystko, bo przez ostatnie miesiące to Mike Bloomberg był na przykład wyżej w sondażach. Natomiast większość tego elektoratu najpewniej przepłynie do Berniego Sandersa. Tak jak ten elektorat, już wiemy po wynikach Super Wtorku, elektorat od tych umiarkowanych kandydatów przepływał w kierunku Joe Bidena, tak najprawdopodobniej wyborcy Warren, szukając innego, bardzo progresywnego, bardziej lewicowego i radykalnego polityka, będą kierować swoje głosy ku Sandersowi, choć są wątpliwości, czy ci bardziej wykształceni spośród wyborców Warren nie podejmą jakiejś innej decyzji, bo z tymi wyborcami Sanders miał do tej pory największy problem.
Te proporcje, które wziąłem na oko, miały tylko pokazywać, że prosto zsumowany elektorat Berniego Sandersa i senator Warren jest znacząco, powiedzmy 10% wyższy niż wyniki, które uzyskuje Joe Biden, poparty przez i Pita Buttigiega i panią Annie Klobuchar.
Tak, tylko jeszcze nie uwzględniamy w tej układance Mike'a Bloomberga, który miał 15% w sondażach. I moim zdaniem jednak ten elektorat umiarkowany jest w tej chwili większy niż ten progresywny i mimo, że pewne procenty, jeżeli chodzi o poparcie, z pewnością do Sandersa przepłyną, to jeżeli nic się jakoś radykalnie nie zmieni, wydaje się, że to wyborcy bardziej centrowi i umiarkowani będą w stanie kandydaturę Sandersa zablokować. Na dzisiaj z tak takim umiarkowanym przekonaniem postawiłbym jednak swoje pieniądze na Joe Bidena.
Andrzej Kochut i ostatnie z klubu agenckiego w popołudniu. To ostatnie pytanie o to, jak Donald Trump obserwuje tę kampanię prawyborczą w Partii Demokratycznej.
No bardzo aktywnie. On przez ostatnie tygodnie bardzo aktywnie na Twitterze polemizował z Mike'iem Bloombergiem, który właśnie znalazł się za burtą. Teraz będzie chyba musiał wrócić do Sleepy Joe Bidena i być może zainteresować się znowu interesami Huntera Bidena na Ukrainie, choć to dosyć niebezpieczny temat, biorąc pod uwagę niedawno zakończoną procedurę impeachmentu.
Ale to jest tak, że się boi się, to jest tak, że Joe Biden może wygrać, bo wszyscy mówili, jeżeli wygra Sanders, no to Donald Trump ma pewną drugą kadencję, nawet nie musi się stresować, a jeżeli wygra Biden, to bój może być wyrównany.
Ten bój może być wyrównany, bo pamiętajmy, że Donald Trump wygrał w kilku miejscach, które w tym momencie mogą już tak pewnie go nie poprzeć, jak w 2016. Nie popierały go wtedy, bo bardzo negatywnie odnosiły się do Hillary Clinton. Natomiast już te midtermy z 2018 pokazały, że demokraci mają potencjał, żeby odzyskać przynajmniej część tych stanów, które stracili na rzecz Trumpa w 2016.
Mało tego, Floryda była takim przykładem, bo to olbrzymi stan, dużo delegatów.
Floryda jest takim stanem, tak, który raz głosuje na republikanów, raz na demokratów i tutaj jest bardzo wysoka stawka, rzeczywiście tych delegatów jest sporo, no ale tak naprawdę nie wiemy, jak wypadną wyniki w Arizonie, nie wiemy, jak wypadną wyniki nawet w Teksasie. Tam przecież bój pomiędzy Tedem Cruzem a Beto O'Rourke'em w 2018 był bardzo wyrównany, tam zadecydowało 100 tysięcy głosów w wyścigu o fotel senatora, no i okazało się, że Teksas, który był przez lata taką twierdzą republikańską, no Arizona zresztą też, tam od 70 lat chyba raz się zdarzyło, że demokrata wygrał, no to już wcale niekoniecznie taka pewna twierdza. I jeżeli Donald Trump tam zacznie tracić głosy, to wcale nie jest bój przesądzony.
Wybory 3, 4 listopada?
3.
3 listopada będzie emocjonująco. U nas 10 maja i 24, a w Stanach wszystko się w listopadzie rozstrzygnie. Andrzej Kochut, Klub Jagielloński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A się spieszymy, bo o 18 debata. Tak?
Nie.
Jak to nie? A nie.
A to takie mniejsze spotkanie.
A mniejsze spotkanie.
Ale debata 10. będzie w przyszły wtorek, 10, tak? A, już właśnie. Zapraszam na Andersa 35 o Chinach, o tym, jak koronawirus wpływa na system polityczny w Chinach. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Eksperci OSW,
Jakub Jakubowski
i Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. O 18.
Tak. Zapraszamy w przyszłym tygodniu, wtorek.
Zgadza się.
10. Zapraszamy bardzo serdecznie. Andrzej Kochut, dzięki wielkie. 17.10 to zanim informacja z kosmosu, to teraz już naprawdę, naprawdę państwu się należy kawałek muzyki. Wracamy do płyty Safari Moon, zespół Air. No i kolejna piosenka, bo to jest płyta samych dobrych utworów.